Około 1870 roku, w pewien świąteczny dzień, do jednej z chłopskich izb guberni tambowskiej zaszedł wędrowny sprzedawca książek. Gospodarz podjął go posiłkiem i czajem, a mając wielki szacunek do ludzi oczytanych, oświeconych, spodziewał się usłyszeć coś ciekawego. Świadkiem spotkania był 4-letni chłopczyk, Siemion, który nieśmiało przysłuchiwał się rozmowie. Wędrowiec udowadniał gospodarzowi, że Boga nie ma. W pamięć dziecka ze szczególną siłą zapadły słowa: a Bóg, gdzież on jest? I natychmiast w odpowiedzi na to pytanie pojawiła się u malca myśl: jak dorosnę, pójdę po szerokim świecie go szukać. Gdy gość wyszedł, malutki syn pożalił się ojcu: ty uczysz mnie modlitw, a on powiedział, że Boga nie ma. Wówczas ojciec odparł: sądziłem, że to mądry człowiek, a on okazał się głupcem. Nie słuchaj go. Dzisiejsza audycja to opowieść o dalszych losach owego 4-letniego malca, czyli o niezwykłym człowieku, prawosławnym mnichu, ascecie o gigantycznej wręcz sile ducha, który poszedł po szerokim świecie szukać Boga i któremu udało się go spotkać. Zapraszam do wysłuchania historii o świętym mnichu Sylwanie z góry Athos. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz słupskiej parafii prawosławnej. A ponieważ mamy wrzesień, więc na oprawę muzyczną dzisiejszego spotkania wybrałem pieśń liturgii Święta Podniesienia Krzyża Pańskiego, przypadającego na dzień 28 września. Wykonuje chór benedyktynów z opactwa Szewetoni. Wspomniany chłopiec, Siemion, przyszedł na świat w roku 1866 w rodzinie Iwana Antonowa. Po zakończeniu, jak sam wspominał, dwóch zim w wiejskiej szkole, zaczął pomagać ojcu, podobnie jak 4 jego braci i 2 siostry, na gospodarce, a potem już jako stolarz bądź cieśla pracował w brygadzie swego brata. Wyrósł na młodzieńca o niezwykłej sile fizycznej, krzepkim zdrowiu, mądrości, we wsi był lubiany za miły i dobry charakter. W wieku 19 lat chłopak po raz pierwszy poczuł Boże wezwanie. Pojawiła się u niego innego rodzaju wiara, żywa, prawdziwa, świadoma. Często modlił się wówczas ze łzami, poczuł w sobie wewnętrzną przemianę i skłonność do życia w monasterze. Nawet prosił ojca o zgodę do wstąpienia do Ławry Pieczerskiej w Kijowie, ale rodziciel nie pochwalał tego zamiaru, zalecając chłopcu, by odbył najpierw służbę wojskową. Wspomniany ojciec był bardzo ważną postacią w jego życiu. Późniejszy mnich Sylwan wypowiadał się o nim bardzo ciepło i z ogromnym szacunkiem. Nie dorównałem swemu ojcu. Był zupełnie niewykształcony i nawet modlitwę Ojcze Nasz odmawiał z błędem, mówiąc dzisiaj zamiast dzisiaj. Nauczył się jej ze słuchów cerkwi, ale był człowiekiem dobrotliwym i mądrym. Zwyczajowo starsi bracia pomagali ojcu w pracach polowych. Kiedyś poproszono Siemiona, by przygotował i przyniósł na pole z domu trochę jedzenia. Ugotował wieprzowinę i wszyscy usiedli do posiłku. Minęło około pół roku i w jakiś zimowy, świąteczny dzień zapytał go ojciec z delikatnym uśmiechem: synku, pamiętasz, jak w polu nakarmiłeś mnie wieprzowiną? A przecież wtedy był piątek. Wiesz, jadłem ją jak ścierwo. To czemu mi wtedy nie powiedziałeś? Zapytał Siemion. Synku, nie chciałem ci sprawiać przykrości. Opowiadając te i podobne historie z rodzinnego domu, starzec Sylwan dodawał: właśnie takiego starca nauczyciela chciałbym mieć. Nigdy się nie denerwował, zawsze był zrównoważony i łagodny. Pomyślcie, tylko pół roku czekał. Szukał sposobnej chwili, żeby mnie poprawić i nie sprawić przy tym przykrości. Niestety, kilka miesięcy wzmożonej pobożności i wewnętrznego skupienia minęło. Chłopak ponownie zbliżył się do swych rówieśników, ich zwyczajów, uciech. Jak powiedziałem wcześniej, był silny, pracowity, dobry i z tego powodu stanowił dobrą partię do Orzenku. Podobał się dziewczętom, lubił je z wzajemnością i pewnego wieczora wyszło jak wyszło. Chłopak przespał się z jedną z wiejskich dziewczyn. Następnego dnia rano, podczas pracy z ojcem, ten odezwał się do niego: synku, gdzie byłeś wczoraj? Tak mnie serce bolało. Późniejszy asceta był człowiekiem niezwykłej siły. Potrafił też sobie pojeść. Pewnego wielkanocnego poranka, po obfitym paschalnym mięsnym śniadaniu, matka zapytała go, czy może pojadłby sobie jeszcze jajecznicy. Chłopak zjadł wówczas cały sagan, który mógł pomieścić jajecznicę z około 500 jaj. W święta zachodził czasem do gospody i był w stanie wypić około 3 litrów gorzałki, nie upijając się. Co prawda ówczesna wódka była nieco słabsza od dzisiejszej, ale i tak nie było to mało. Pewnego dnia, zimą, jeden z podróżujących nocujących w zajeździe chciał odjechać, ale nie mógł zaprząc swego konia. Zwierzę z bólu stawało dęba, ponieważ lód grubą warstwą pokrył mu kopyta, a właściciel w żaden sposób nie był w stanie mu ich oczyścić. Symeon chwycił głowę konia pod pachę i krzyknął: odbijaj! Przez cały ten czas koń stał nieruchomo, a właściciel, oczyściwszy lód, zaprzągł i odjechał. Minęło kilka lat i Bóg ponownie wezwał młodego Symeona. Oto, co ze wspomnień starca Sylwana, niegdysiejszego Symeona, zapisał jego uczeń, przyjaciel i wierny towarzysz ostatnich 8 lat życia starca, ówczesny igumen Sofroniusz Sacharów. Pewnego razu, po spędzeniu jakiegoś czasu w cielesnej nieczystości, Symeon zapadł w drzemkę i w stanie lekkiego snu zobaczył, że żmija wniknęła do jego wnętrza. Poczuł bardzo silny wstręt i obudził się. W tym czasie usłyszał słowa: połknąłeś we śnie żmiję i czujesz wstręt. Tak i mi jest ciężko patrzeć na to, co robisz. Symeon nikogo nie widział. Słyszał tylko głos, który wymawiał te słowa. Głos, który w swoim pięknie i słodyczy był absolutnie wyjątkowy. Skutek, jaki wywołał, przy całej jego słodyczy i delikatności, był porażający. Według głębokiego przekonania starca był to z całą pewnością głos samej Bogu Rodzicy. Do swych ostatnich dni dziękował Matce Bożej, że nie czuła do niego wstrętu i sama wykazała łaskawą wolę nawiedzić go i podnieść z upadku. Powiadał często: teraz widzę, jak i Bóg, i Matka Boża żałuje ludzi. Pomyślcie tylko, Matka Boża przyszła z niebios, by uświadomić mi moją grzeszność. To powtórne wezwanie, jeszcze przed odbyciem służby wojskowej, miało dla przyszłego mnicha ascety decydujące znaczenie. Gruntownie zmienił tryb życia, czyniąc pokutę za wszystko to, czym zgrzeszył do tej pory. Służba w wojsku w petersburskim batalionie saperskim gwardii zakończyła się w 1892 roku. Na krótko przed wyjściem z wojska zdołał jeszcze odwiedzić Kronstadt, gdzie miał nadzieję na spotkanie z już wówczas znanym i cenionym za dar modlitwy i przewidywania przyszłości ojcem Janem. Niestety nie zastał duchownego w mieście, pozostawił więc tylko zapiskę: ojczulku, chcę zostać mnichem. Proszę, pomódlcie się, by świat mnie nie zatrzymał. Jak sam starzec wspomniał później, już po powrocie do koszar czuł wokół siebie huczenie piekielnych płomieni i to uczucie już go nie opuściło. Ani w Petersburgu, w wojsku, ani w domu, ani na drodze do monasteru, ani nawet na samym greckim półwyspie Athos, na który dotarł jesienią 1892 roku. Wstąpił do rosyjskiego monasteru świętego wielkomęczennika Panteleimona i pozostał w nim 46 lat, aż do samej śmierci we wrześniu 1938 roku. Tu, po odbyciu gruntownej spowiedzi z całego dotychczasowego życia, rozpoczął trudy ascetyczne. Rytm jego życia od tej pory wyznaczały praca, modlitwa, sen. Praca, modlitwa, sen. Praca, modlitwa, sen. Otrzymawszy rzadki dar nieustannej modlitwy, z niesłychaną siłą, wytrwałością i odwagą rozpoczął poszukiwanie odpowiedzi na pytania o Bożą miłość, o sens życia człowieka. Mając w pamięci nawiedzenie przez Matkę Bożą i czując Bożą miłość, nie rozumiał sensu cierpienia nie tylko swojego, własnego, ale i milionów innych ludzi. Zaczął zadawać Bogu pytania. Po co dałeś mi życie? Jestem przepełniony cierpieniem, mrok wokół mnie, dlaczego ukrywasz się przede mną? Wiem, że jesteś dobry, ale dlaczego jesteś tak obojętny wobec mojego cierpienia? Dlaczego jesteś tak okrutny i bezlitosny wobec mnie? Nie mogę cię zrozumieć. Minęły długie, wytężone miesiące wzmożonej, pełnej łez i skruchy modlitwy, ale Bóg go nie słuchał. Gdy już siły jego duszy się wyczerpały, wpadł w rozpacz i z otchłani swej osamotnionej duszy ostatkiem sił wykrzyknął: jesteś nieubłagany. I kiedy wraz z tymi słowami w jego zbolałej od rozpaczy duszy jeszcze coś pękło, nagle na mgnienie ujrzał żywego Chrystusa. Ogień wypełnił jego serce i całe ciało z taką siłą, że gdyby to widzenie trwało jeszcze chwilkę, umarłby. Wiemy z relacji jego ucznia, że młodego mnicha ogarnęła wówczas wielka Boża światłość, że był pochwycony z tego świata i duchem wzniesiony na niebo, gdzie dane mu było słyszeć niewypowiedziane słowa. W tamtej chwili urodził się jak gdyby na nowo. Dobrotliwe spojrzenie wybaczającego wszystko, bezgranicznie kochającego, radosnego Chrystusa przyciągnęło ku sobie całego człowieka i potem, ukrywszy się, słodyczą Bożej miłości zachwyciło jego ducha do kontemplacji bóstwa już poza obrazami tego świata. Potem już nigdy nie mógł zapomnieć niemożliwego do opisania dobrotliwego, bez miary kochającego, radosnego, wypełnionego niewidzialnym pokojem spojrzenia Chrystusa i kolejne długie lata swego życia bez ustanku świadczył o tym, że Bóg jest miłością, miłością bez miary, miłością niepojętą. Ale jednocześnie od tej chwili w duszy młodego, niedoświadczonego mnicha rozpoczęła się najtrudniejsza, najbardziej wyrafinowana ze wszystkich ascetycznych wysiłków walka. Zmagania z własną próżnością i pychą. Próżność i pycha ciągną za sobą wszystkie biedy i upadki. Łaska Boża odstępuje od człowieka. Serce stygnie, modlitwa staje się coraz słabsza, umysł ogarnia chaos, rozpoczynają się podszepty złych myśli. Serce, które poznało słodycz ducha, dusza, która zakosztowała innego życia, umysł, który poznał czystość, buntują się przeciw temu, ale przy braku doświadczonego przewodnika duchowego człowiek nie jest w stanie wyzwolić się z tego stanu. Przed spotkaniem z Chrystusem dusza Siemiona nie potrafiła walczyć ze złymi myślami i to doprowadziło ją aż do rozpaczy, mimo tego, że mnich praktykował nieustanną, głęboką modlitwę. Po spotkaniu dusza ascety poznała spokój łaski Świętego Ducha i życie zmieniło się w ciągłą modlitwę i uwielbienie Boga, ale wszystko to znowu zaczęło się oddalać i ponownie rozpoczęły się zmagania ze złymi myślami. Dusza tęskniła, prosiła, błagała, płakała, modliła się, zmagała się z pokusami, aby tylko zatrzymać tego, którego nie można zatrzymać. Ale światłość, nawet jeśli powracała, to nie na długo i nie w takim stopniu jak wcześniej, po czym ponownie opuszczała młodego Siemiona. Nastąpiły długie lata, w czasie których doświadczał to działania Bożej łaski, to jej odstąpienia. Tak minęło 15 lat walki ze złymi myślami, z podszeptami i działaniami biesów, które męczyły mnicha w sposób niewyobrażalny. Pewnej nocy, gdy po raz kolejny złe siły nie pozwalały Siemionowi na czystą, skupioną modlitwę, ten w głębi ducha zapytał Boga, co powinien uczynić, by jego dusza nauczyła się pokory. W sercu usłyszał Bożą odpowiedź: przebywaj umysłem w piekle i nie rozpaczaj. Tak oto sam Bóg pokazał mnichowi drogę do czystej modlitwy. W jednej chwili zrozumiał sens bytu, sens Bożej miłości. To ukierunkowało starca za modlitwę za zmarłych, którzy przebywali w otchłani, ale modlił się również za żywych i za tych, którzy mieli dopiero nadejść. W jego modlitwie, która wykraczała poza ramy czasu, zanikała myśl o czasowych zjawiskach życia człowieka, o wrogach. Dane mu było w boleści za cały świat dzielić ludzi na tych, którzy poznali Boga i na tych, którzy Go nie poznali. Nie mógł znieść myśli, że ludzie będą się męczyć w ciemnościach piekielnych. Powtarzał, że miłość nie mogłaby tego znieść. Trzeba modlić się za wszystkich. Bogu szkoda każdego człowieka, powtarzał, ale nie tylko powtarzał. Ale i sam, napełniony Duchem Świętym, żałował wszystkich. Jego modlitwie za wszystkich, za cały świat nie było końca. Dobrze znał biedy i grzechy świata z własnego doświadczenia, z własnej przeszłości, z obserwacji, z rozmów, w końcu z kontemplacji. W modlitwie oddawał całego siebie, kierowany współczuciem pragnął cierpieć za wszystkich, za pokój i zbawienie świata, dosłownie przelewał krew w modlitwach. Często powtarzał, modlić się za ludzi to przelewać krew. I tak pozostał w pamięci potomnych, jako świadek Bożej miłości. Uczeń starca, ojciec Sofroniusz, jakże celnie i boleśnie zarazem zauważa. Od czasów Jana Teologa za ostatnie 19 wieków pojawiły się całe zastępy takich świadków. Ale ten ostatni jest dla nas drogi w szczególny sposób, dlatego że był nam współczesny. Częste zjawisko wśród chrześcijan, pragnienie, w pełni naturalne pragnienie widocznych znaków naszej wiary, w przeciwnym wypadku wyczerpują się w swej nadziei, a opowieści o cudach dawno minionych dni w ich świadomości stają się mitem. Oto dlaczego tak ważne jest powtarzanie podobnych świadectw. Oto dlaczego jest nam tak drogi nowy świadek, w osobie którego można było dostrzec najbardziej drogocenne przejawy naszej wiary. Wiemy, że uwierzą mu zaledwie nieliczni. Podobnie jak nieliczni uwierzyli świadectwu poprzednich ojców. I wcale nie dlatego, że świadectwo jest fałszywe, lecz dlatego, że wiara zobowiązuje do wysiłku. Mówimy, że przez XIX wieków chrześcijańskiej historii pojawiły się całe zastępy świadków miłości Chrystusowej i mimo wszystko w nieogarnionym oceanie ludzkości takich mało, są tacy nieliczni. Podobnie świadkowie są nieliczni dlatego, że nie ma wysiłku trudniejszego, bardziej bolesnego niż świadczenie o miłości i walka o miłość. Dlatego, że nie ma świadectwa straszniejszego niż świadectwo miłości i nie ma zwiastowania bardziej prowokującego niż głoszenie miłości. Z jednej strony jakże zrozumiałe słowo, ale z drugiej strony jakże trudne do wypełnienia. Trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać? To samo pytanie zadawali Jezusowi jego uczniowie. Tak było i w przypadku ojca Sylwana. Często się zdarzało, że nie rozumieli swego współbrata i inni mnisi. Wszystko, co wiemy o świętym Sylwanie, świętym, ponieważ został kanonizowany w listopadzie 1987 roku przez patriarchat konstantynopolitański, zawdzięczamy wysiłkom jego ucznia, wspomnianego już wcześniej igumena Sofroniusza. Ten ostatni długo bił się z myślami i po 10 latach od śmierci starca zdecydował się spisać wspomnienia i opowieści świętego Sylwana, przystąpił również do redagowania jego zapisków. Mimo prostoty świętego, jego historia i zapisane wskazówki nie są takimi. Dlatego ich autor opatrzył swe dzieło dość dziwnie brzmiącą, zwłaszcza w naszych skomercjalizowanych czasach, uwagą. Książka przeznaczona jest dla wąskiego grona czytelników. Dziwne, prawda? Po wysłuchaniu dzisiejszej audycji i zapoznaniu się z postacią i wysiłkami starca, mam nadzieję, że taka uwaga nie powinna was dziwić, moi drodzy, ale nie powinna też zrażać, więc kontynuujmy naszą historię. W czasach starca Sylwana monaster świętego Bartolomeusza był rozległy. Jego gospodarstwo obejmowało wiele dziedzin. Były to m.in. piekarnia, młyny, gospodarstwo rolne, tartak, cech stolarski, magazyny, domy dla pielgrzymów, cech krawiecki. Nad każdą z dziedzin sprawował pieczę tzw. ekonom. Ponieważ z racji swych obowiązków owi bracia nie mogli uczestniczyć we wspólnych posiłkach, wydzielono dla nich w refektarzu osobny stół. Pewnego dnia za stołem dyskutowano o kolejnym nieudanym przedsięwzięciu jednego z ekonomów, ojca P., który może i miał i polot, i dobre pomysły gospodarcze, ale zdecydowanie brakowało mu szczęścia przy ich realizacji. Tym samym narażał monaster na znaczne straty. Pozostali ekonomowie przeprowadzali swoisty sąd nad biednym nieudacznikiem. Milczał tylko ojciec Sylwan. Jeden z ojców zwrócił się więc do naszego bohatera ze słowami. Milczysz, ojcze, a więc popierasz ojca P.? Nie zależy ci na dobrą wspólnoty? Pomyśl, jakie straty przyniósł monasterowi. Ojciec Sylwan przemilczał tę uwagę, szybko skończył swój obiad i podszedł do owego ojca, który już zdążył odejść od stołu i powiedział. Ojcze, ile lat minęło, jak wstąpiłeś do monasteru? 35. Czy słyszałeś kiedykolwiek, bym kogokolwiek osądzał? Nie, nie słyszałem. Więc teraz chcesz, bym zaczął go publicznie krytykować? Zawstydzony rozmówca ze wstydem odpowiedział, wybacz mi grzesznemu. Bóg niech ci wybaczy, odparł Sylwan. Ojciec Sofroniusz opowiedział również inną historię, świadkiem której był osobiście. W dzień imienin bardzo szanowanego w monasterze ojca Diadocha postanowił pójść do niego z wizytą. W celi spotkał m.in. ojca Sylwana, który przyszedł tam wcześniej. Jeden z mnichów, kierownik duchowy dla wielu z braci, przeczytał w gazecie jakąś informację i zapytał ojca Sylwana, co sądzi na jej temat. Ja, ojczulku, nie lubię gazet i wiadomości prasowych, odpowiedział. A czemuż to? Drążył temat pytający mnich. dlatego że czytanie gazet mąci umysł i przeszkadza w czystej modlitwie. Dziwne, powiedział starzec, według mnie na odwrót. Gazety pomagają w modlitwie. Żyjemy sobie tu na pustelni, niczego nie widzimy i w ten sposób dusza stopniowo zapomina o świecie, zamyka się w sobie i z tego powodu modlitwa słabnie. Ja, gdy czytam gazety, widzę, jak żyje świat, jak ludzie cierpią i wówczas pojawia się pragnienie modlitwy. Wtedy celebruję Eucharystię, modlę się u siebie w celi, z całej duszy proszę Boga za ludzi i za świat. Ojciec Sylwan odpowiedział. Dusza, która modli się za świat, bez gazet lepiej wie, jak cierpi cała ziemia, wie, czego potrzebują ludzie i żałuje ich. Jakim sposobem dusza może wiedzieć sama z siebie, co dzieje się na świecie? Zapytał rozmówca. I usłyszał odpowiedź. Gazety nie piszą o ludziach, lecz o wydarzeniach. I to nieprawdziwie. Doprowadzają umysł do stanu niepokoju, a i tak prawdy się od nich nie dowiesz. Modlitwa zaś oczyszcza umysł, który wszystko widzi wtedy lepiej. Nie bardzo rozumiem, co chcecie powiedzieć. Ponownie zapytał rozmówca, ale odpowiedzi już nie usłyszał. Wszyscy w celi oczekiwali odpowiedzi starca Sylwana, ale ten siedział z pochyloną głową i nie pozwolił sobie w obecności kierownika duchowego i innych starych mnichów na tłumaczenie, w jaki sposób dusza, będąc daleko od wszystkiego, modląc się za cały świat, może poznać duchem życie świata i potrzeby i cierpienia ludzi. Pamiętam, kontynuuje swoją opowieść uczeń starca Sylwana, jak w naszym monasterze dość długi czas gościł prawosławny przybysz z zagranicy, na którym spotkanie z ojcem Sylwanem wywarło głębokie wrażenie. Polubił starca i często zachodził do niego do celi. Dość szybko dowiedziała się o tym reszta braci. Pewnego dnia jeden z najbardziej wpływowych ojców monasteru, człowiek bardzo bystry i oczytany, spotkawszy gościa na korytarzu, powiedział: nie rozumiem, dlaczego wy, uczeni członkowie Akademii Nauk, chodzicie do ojca Sylwana, niewykształconego chłopa? Czy doprawdy nie ma tu kogoś mądrzejszego niż on? Aby zrozumieć ojca Sylwana, odparł cudzoziemiec nie bez bólu w duszy, trzeba być uczonym. Ten sam mnich, w dalszym ciągu nie rozumiejąc takiego powodzenia ojca Sylwana, w rozmowie z bratem, który przez wiele lat kierował monasterskim kioskiem z książkami, zauważył. Naprawdę, dziwię się, po co oni do niego chodzą? On, jak się zdaje, w ogóle niczego nie czyta. Tak, on niczego nie czyta, ale wszystko wypełnia. A inni wiele czytają, ale niczego nie robią, odpowiedział bibliotekarz. Opowieść o świętym starcu Sylwanie Zatosu jej autor, ojciec Sofroniusz, podzielił na dwie części. Pierwsza z nich to opowieści ucznia o starcu, druga to zapiski samego świętego ascety. Na zakończenie naszego spotkania zerknijmy najpierw na ostatnie strony drugiej części, gdzie pośród wielu myśli święty Sylwan jedną kieruje bezpośrednio do nas, słuchaczy i czytelników, tłumacząc, jak i dlaczego powstały jego zapiski. Pisze tak. To moje pisanie, kto będzie to czytał, to wszystko mi wybaczcie. I moje błędy, i proszę was o modlitwę za mnie. Ale pisałem to dlatego, że ciągnęła mnie ku temu miłość Boża, nasycenia którą nie znam. Siedziałem i cała moja dusza była zajęta Bogiem i ani jedna myśl nie zbliżała się do mnie i nie przeszkadzała mojemu umysłowi pisać o umiłowanym Bogu. I kiedy piszę słowo, to następnego jeszcze nie znam, ale rodzi się ono we mnie i wtedy je piszę. Gdy kończę je pisać, to złe myśli zdarza się, przychodzą i trwożą mój słaby i wątły umysł, ale żalę się wtedy miłosiernemu Panu i Pan miłuje się nade mną, swoim upadłym stworzeniem. W zakończeniu pierwszej części to samo, czyli wyjaśnienie pobudek do napisania tej książki, czyni uczeń starca ojciec Sofroniusz, pisząc. Zaprawdę powiadam, że musiałem przezwyciężyć niemały wstyd, zanim zdecydowałem się spisać ten żywot, dlatego że obrót spraw wymusił na mnie, bym nie skrywał mojej bliskości do błogosławionego Ojca. Jestem pewien, że każdy, kto go znał i mnie zna, z oburzeniem powie: i ty śmiałeś napisać o starcu? Ci zaś, którzy go nie znali, ale znający mnie lub ci, którzy znają mnie tylko z widzenia, z pogardą zauważą: jeśli taki jest uczeń, to znaczy, że i nauczyciel był kiepski. Mam świadomość, że mieć takiego biografa i świadka to dla imienia wielkiego starca poniżenie, ale nie było innego wyjścia. Wolałbym się ukryć i wydać ten materiał anonimowo, aby nie umniejszać swym ubóstwem wielkości starca, lecz nie mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ uważałem za konieczne ponieść odpowiedzialność za świadectwo o nim. I mimo wszystko długo walczyłem wewnętrznie, ponieważ słowo duchowe jest energią zupełnie innego rodzaju. ten, kto je wygłasza, sam pierwszy staje przed sądem słowa, które wypowiada i z tego powodu oczywiście wydaje sam siebie na w pełni zasłużoną krytykę i wiem, że będę osądzony i przez Boga, i przez ludzi. Nawiasem mówiąc, pewną ulgą dla mego sumienia jest fakt, że w książce nie ma ani jednej mojej myśli. Wszystko zostało zaczerpnięte z pouczeń i rozmów błogosławionego Ojca i innych moich nauczycieli. Podpisano 10, czyli 24 września 1948 roku Saint-Geneviève Igumen Sophronius Sacharów. Po takich słowach, cóż mogę powiedzieć ja, niezdarny narrator, tłumacz i kompilator powyższego tekstu. Nie wypada nic mówić. Może za wyjątkiem zaproszenia na kolejne nasze spotkanie. A święty starzec Sylwan Zatosu niech modli się za nas do Boga. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Parafia Prawosławna, Słupsk.